Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w środę 31 października. Mariusz Tałajkowski przy konsolecie, Sławek Orlik za chwilę, mam nadzieję, przy telefonie i Janusz Wilczyński przy mikrofonie. 510-37-32 to numer czujny, 510-37-36 do studia, e-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczynamy od tej najważniejszej informacji wielu ostatnich dni, jeżeli chodzi o czas reakcji, jeżeli chodzi o to, co interesowało bardzo naszych słuchaczy. To już pewne, pani Bogusia, czyli inaczej zwana panią Balbiną, nie będzie mogła swoim skuterem elektrycznym wjeżdżać do tramwajów i autobusów. Uchwałę w tej sprawie podjęła Szczecińska Rada Miasta. Uchwałę teraz zbada wojewoda i ma 30 dni na jej zatwierdzenie, więc tak na 100% może jeszcze nie mówmy, ale raczej wszystko na to wskazuje, że wojewoda tę uchwałę zatwierdzi. Wczoraj na sesji panowała generalnie zgodność co do właśnie zachowań pani Bogusi i blokowania autobusów. Pani Bogusia będzie mogła wjeżdżać, jak i inni niepełnosprawni, do autobusów i tramwajów, jeżeli będzie to elektryczny wózek inwalidzki, a nie skuter elektryczny. No i będzie mogła także wjeżdżać normalnym wózkiem inwalidzkim do pojazdów komunikacji miejskiej. A co mówili wczoraj radni? Radny Henryk Jerzyk na przykład z SLD twierdził, że podróże pani Bogusi to turystyka, to nie jest koniecznie poruszania, ale ta pani wybiera takie, a nie inne trasy autobusów czy tramwajów z zamiarem szukania konfliktu. Z kolei Paweł Bartnik, radny Platformy, przypomniał, że pani Bogusia mogła liczyć na pomoc miasta. Chodzi na przykład o uzyskanie mieszkania czy pomoc socjalną. No i też podał taki pomysł pod rozwagę zorganizowania zbiórki na zakup innego wózka dla pani Bogusi, zgodnego z parametrami właśnie ujętym w uchwale radnych. No, gościem na sesji był także Włodzimierz Sołtysiak, prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. I mówił między innymi, że ten pojazd nie spełnia parametrów wózka inwalidzkiego. Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, miał uwagi co do precyzji zapisów uchwały, ale generalnie radni przyjęli tę uchwałę, tak jak już powiedziałem, jednogłośnie. Czy odetchniemy z ulgą? No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak, że sprawa wreszcie po ponad roku z okładem wreszcie się zakończyła. To jest czas reakcji, 12:08, a teraz sprawa, do której wracamy. Naszym gościem jest Zbigniew Wolny, Polskie Linie Kolejowe, PKP. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Zbyszku, zaprosiłem pana do rozmowy, ponieważ po zmianie czasu z soboty na niedzielę, co powinno nastąpić o 3:00 w nocy, powinniśmy zegarki przestawić na godzinę 2:00, a szczególnie takie precyzyjne przestawienie właśnie o tej porze dotyczy różnych instytucji, w tym również kolei, spowodowało, że właśnie nie wszędzie niestety tak się wydarzyło. Posłuchajmy zresztą telefonu, ale ten telefon musimy na razie ustawić. Poproszę Mariusza o przesunięcie telefonu na telefon do zrobienia. O, słuchajmy.
Proszę się zainteresować. Na dworcu głównym Szczecin już od godziny o 15 to było zmieniony czas na głównych zegarach. Ludzie nie są poinformowani. Bałagan jest na dworcu. Do widzenia.
Dziękujemy za ten sygnał, nie jedyny zresztą. Panie Zbigniewie, kto odpowiada za tę skandaliczną sytuację, która dezorientowała podróżnych? Mieliśmy również takie maile, że właśnie niektórzy nieomal spóźnili się na pociąg, czy też spóźnili się na pociąg. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się stało, że czas został przestawiony już w sobotę na zegarach wewnątrz dworca, bo na zewnątrz dworca, jak poinformowana spółka PKP, wszystko było w porządku.
Przede wszystkim chciałem za tę sytuację przeprosić, chociaż nie do końca my jesteśmy za to odpowiedzialni jako spółka PKP Polskie Linie Kolejowe za zegary na tych wyświetlaczach dynamicznej informacji pasażerskiej są obsługiwane przez firmę zewnętrzną. I była taka sytuacja, że był prowadzony pewien błąd obsługi tych zegarów właśnie przez tą firmę zewnętrzną. Kiedy my zauważyliśmy ten błąd, to natychmiast skierowaliśmy sprawę do firmy, która ustawia te zegary, która obsługuje te zegary, i został ten błąd natychmiast poprawiony. Podjęliśmy też natychmiast działania, które wyeliminują możliwość takiego błędu w przyszłości. Był to po prostu błąd ludzki.
Czy jakieś konsekwencje wobec firmy będziecie wyciągać, bo ucierpieli pasażerowie, no i wasz wizerunek?
Analizujemy to właśnie pod względem wyciągnięcia konsekwencji tak samo.
Czyli miejmy nadzieję, że była to sytuacja jednorazowa, sporadyczna i w kolejnym roku już się nie wydarzy. Będziecie państwo dmuchali na zimno i przypomniecie przy firmie, że zmiana czasu to powinna nastąpić o godzinie 3 w nocy z soboty na niedzielę, a nie wcześniej.
Oczywiście, to jak powiedziałem, błąd ludzki, zwróciliśmy na to natychmiast uwagę. Firma poinformowała nas, że będzie pilnowała tego, jeżeli oczywiście będzie zmieniany czas w przyszłym roku.
Zbigniew Wolny, no właśnie, Polskie Linie Kolejowe PKP. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Tyle w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że już nigdy to się nie powtórzy. Co prawda jest takie powiedzenie, nie mów zawsze, nie mów nigdy, ale w tym przypadku mam nadzieję, że rzeczywiście już takiej sytuacji nigdy nie będzie. A teraz godzina 12 wczoraj, okolice cmentarza centralnego. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Jerzy ze Szczecina, na ulicy Bohaterów Warszawy. Stoję w korku między lądem ku słońcu i tutaj przy Turzynie. Co za uczony wymyślił, zwęził tutaj jezdnię do jednego pasa dla samochodów osobowych. Korek jest od ronda do aż Krzywoustego.
Dziękuję bardzo za tę informację. A jak jest dzisiaj? Prosimy o sygnały. Przypomnę, że dzisiaj już na cmentarz centralny samochody nie wjadą, z wyjątkiem właśnie tych, które uczestniczą w pogrzebie, są elementem konduktu pogrzebowego. To co innego, natomiast już nie wjedziemy samochodem dzisiaj na cmentarz centralny. Wczoraj był ostatni dzień, kiedy można było na cmentarz wjeżdżać. A co do organizacji ruchu na cmentarzu, ruchu pieszych 1 listopada, co do wszystkich spraw związanych właśnie ze Świętem Wszystkich Świętych, będzie na ten temat rozmowa dziś o 21.30 w Radiu Szczecin na wieczór. Gośćmi będą m.in. Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Andrzej Kus, czyli Rzecznik Miasta do Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska. Będzie można również zadawać pytania. Hanna Pieczyńska za chwilę się u nas pojawi. Już jest chyba. Dzień dobry, pani Hanno.
Tak, dzień dobry.
Ale
dzień
na
dobry.
Temat cmentarza centralnego, a właściwie ruchu wokół cmentarza z panią będziemy rozmawiali o 21.30 dzisiaj w Radiu Szczecin na wieczór. A do pani jest kilka krótkich innych pytań. Zacznijmy od ulicy Mickiewicza. Tam od dobrych kilku miesięcy trwała budowa takiego podwyższonego przejścia dla pieszych vis-a-vis ryneczku Pogodnej. Posłuchajmy recenzji naszej słuchaczki.
Dzień dobry, Wioleta. Ja dzwonię ze Szczecina, z Pogodna. Chodzi mi o remont, który ostatnio został zrobiony na ulicy Mickiewicza, przy poczcie i ryneczku, który, no, jeżeli chodzi o spełnienie oczekiwań, można powiedzieć, że jest kompletną klapą. Przede wszystkim samochody nie jeżdżą wolniej. Przede wszystkim to, co miało ograniczać prędkość, w ogóle jej nie ogranicza. Znak ograniczenia prędkości do 40, czyli zmniejszenie o 10 km na godzinę wydaje się absurdalnym. Ponadto jest postawione tylko w jedną stronę, od strony ryneczku. Od strony poczty już takiego ograniczenia prędkości nie ma. Więc pytam się, po co wydane tak duże pieniądze na to, żeby efekt był tak naprawdę gorszy od przewidywanego, bo widziałam samochody, które tam nie jechały ani 40, ani 50, ale przynajmniej 70 do 80 km na godzinę. Ponadto lampki, które tam zostały zainstalowane, które wieczorami i nocą mają sygnalizować, że jest to podwyższenie, które jest po prostu śmieszne. No niestety już wieczory od strony poczty 2 dni temu nie działały. Ponadto chodnik został zrobiony do skrzynki pocztowej. Już przejście od poczty, wczoraj jeden pan mało sobie karku nie skręcił, bo te płytki nie zostały przełożone. Jak były dziury przy poczcie, tak są dziury przy poczcie. Dziękuję, do widzenia.
Pani Hanno, państwo też jako Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie są zadowoleni z jakości tych prac i mają być poprawki, tak?
Jak najbardziej, te poprawki nawet się już rozpoczęły. Protokół, który został w zasadzie podczas procedury odbiorowej, zostały ujawnione usterki i one teraz muszą być naprawione. Prace będą trwały mniej więcej do 8 listopada. Między innymi oznakowanie pionowe i poziome będzie poprawione, czy ma być poprawione. Ten najazd, podwyższenie również będzie pod innym kątem, w związku z tym to, co miało stanowić poprawę bezpieczeństwa, ma być poprawione. I liczymy na to, że rzeczywiście ten skutek, który chcemy odnieść, będzie rzeczywisty i zarówno piesi będą czuli się bezpieczniej, jak i kierowcy, którzy tamtędy jeżdżą.
Wielokrotnie, słuchacze.
Więc musimy jeszcze do 8 listopada, teraz będą utrudnienia, bo zawężone będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Natomiast nie jest to jeszcze efekt finalny, my również jesteśmy niezadowoleni z tego efektu. Poczekajmy jeszcze kilka dni, wszystko powinno być.
Słuchacze informowali nas wielokrotnie o bardzo ślamazarnych pracach. Ja sobie myślałem, że może są takie ślamazarne, że 2-3 robotników tam się kręci, tak tygodniami nas informowano. Myślałem, że przynajmniej jeżeli pracują powoli, to pracują dokładnie. No okazało się, że jest inaczej. Dobrze, czekamy w takim razie na efekt do 8 listopada.
Termin był 3 miesiące na zrealizowanie tego zadania.
No tak, tak, tylko chodzi o takie subiektywne odczucie naszych słuchaczy, którzy obserwowali te prace.
Rozumiem.
I narzekali. No ale w każdym razie efekt jest jaki jest, teraz czekamy na poprawki. Przejdźmy do tramwaju numer 5. Po godzinie 20, czyli tuż przed meczem Pogoń Lech w sobotę, ten tramwaj podjechał na przystanek u zbiegu Bohaterów Warszawy i Mickiewicza, w stronę właśnie jechał stadionu Pogoń. No i cóż, niemal nikt nie mógł do niego wsiąść. Był to jeden wagon. Słuchacz, który jechał tym tramwajem, a raczej chciał pojechać, w końcu pojechał. Dzięki temu, że ktoś wysiadł, on w to miejsce wsiadł. Natomiast nikt inny nie mógł już wejść tymi przynajmniej drzwiami. Proszę powiedzieć, dlaczego przed meczem, takim wydarzeniem jak Pogoń Lech, zresztą wygranym przez Pogoń meczem 3-0, nie było tutaj dwuwagonowego składu?
Za każdym razem, kiedy w Szczecinie odbywa się jakaś impreza masowa, jakieś duże wydarzenie, na spotkania organizacyjne zapraszani są również przedstawiciele Zarządu Dróg Transportu Miejskiego i jeżeli organizator zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowe autobusy czy tramwaje, zasadniczo tabor, takie dodatkowe pojazdy są uruchamiane. W przypadku tego meczu akurat organizator nie miał wytycznych, czy nie dawał nam ich, nie było prośby o to, żeby dodatkowe pojazdy się pojawiło. Mimo wszystko Zarząd Dróg Transportu Miejskiego wysłał na trasę dodatkowy tramwaj, dodatkowy autobus, więc coś tam na trasie się pojawiło. Chociaż rzeczywiście, gdyby był sygnał od organizatorów, pewnie tych pojazdów byłoby więcej.
Nie zdziwiło to państwa, że organizator nie zadbał o to, żeby było więcej tramwajów albo dłuższe składy?
Ciężko mi powiedzieć, czy nas to zdziwiło, czy też nie. Sam fakt, że mimo wszystko na trasę zostały puszczone rezerwy, świadczy o tym, że staraliśmy się zapobiec jakimś trudnym sytuacjom związanym z powrotami z tego meczu. Natomiast z drugiej strony my musimy posiłkować się informacjami czy sugestiami organizatorów, ponieważ nie jesteśmy od tego, żeby jakby szacować ilość, czy organizować tutaj dodatkowo jakoś samo wydarzenie czy imprezę. Natomiast sprawdzamy, jesteśmy czujni, bacznie przyglądamy. Przyglądamy się tym sytuacjom. No i w związku z tym nasza decyzja o tym, żeby mimo wszystko puścić jakieś dodatkowe pojazdy. Natomiast wszystkich tych, którzy nie wsiedli do tego tramwaju, czy trochę dłużej musieli dojechać, jedyne co możemy zrobić, to przeprosić za tą sytuację. Natomiast była od nas niezależna.
Warto przypominać zapominarskim organizatorom, a może byście tak zamówili u nas więcej tramwajów i autobusów, no bo rzeczywiście sytuacja jest dziwna, ale my też zapytamy o to Pogoń Szczecin, bo komfort wielu kibiców nie był po prostu komfortem. I teraz sprawa ulicy Owocowej, o której mówiliśmy wielokrotnie od lat, mówiąc, że ulica tonie w ciemnościach, a przecież jest to ulica przy dworcu, od górnej części dworca, tam jest kładka. Wychodziło się w egipskie ciemności, ale już jest światłość, prawda? Są tam latarnie.
Tak, służby zadziałały, miasto Szczecin
nareszcie ustawiło
tam dodatkowe latarnie, one są wyższe nawet niż powinny być, tak żeby ten promień światła był jeszcze większy, żeby było jaśniej i bezpieczniej. Rzeczywiście ta część zadania została zrealizowana i jest na ulicy Owocowej zdecydowanie bezpieczniej.
No i jeszcze jedna sprawa. Na naszym radiowym Facebooku jest filmik. Niedługo on się ukaże także na stronie Czasu Reakcji. Chodzi o ukraińskiego kierowcę, który nie znał trasy, jechał autobusem nocnym. To była właśnie noc soboty na niedzielę, po meczu właśnie. I autobus przyjechał spóźniony. To był autobus 531. Potem właśnie kierowca nie wiedział, jak jechać. Pasażerowie musieli go pilotować i właśnie to na filmiku na Facebooku można sobie obejrzeć i potem na naszej stronie również będzie. W końcu autobus spóźnił się na przystanek, gdzie również jest przystanek tramwajowy i w tego efekcie pani Jolanta, która do nas o tym napisała, musiała piechotą iść z duszą na ramieniu przez Park Żeromskiego do domu w środku nocy. Proszę powiedzieć, czy państwo badacie tę sprawę?
Tak, jak najbardziej. To jest autobus obsługiwany przez spółkę PKS. On był opóźniony już na starcie 20 minut, co może świadczyć o tym, że mieli problemy kadrowe. Natomiast nas jako Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego to nie specjalnie powinno interesować. My sprawdzimy, czy ten kierowca znał trasę, czy autobus jechał jakby zgodnie z tą trasą swojej linii. Jeżeli nie, to za opóźnienie, za bezumowne zmiany trasy, tak, spółka dostanie od nas karę umowną. O tym, w jaki sposób szkoleni są pracownicy spółki PKS, trzeba byłoby już pracodawcę zapytać. Natomiast z tego, co wiem, to nasze miejskie spółki mają swoje własne wytyczne i tam kierowcy zostają szczegółowo zaznajomieni z trasą. Pierwsze kursy zdarza się, że odbywają się z dodatkową osobą, która kieruje i sprawdza, czy ten nowy kierowca zna dokładnie trasę. Natomiast są narzędzia w umowie przewozowej, które pozwalają nam na ukaranie
przewoźnika. Z nieoficjalnych informacji wiem, że ten kierowca po prostu przyszedł na zastępstwo za kolegę, no ale to było takie niefortunne zastępstwo, bo po prostu nie znał trasy i tylko dzięki życzliwości pasażerów, a szczególnie jednego pasażera, po prostu
który jeszcze z tego, co widziałam, potrafił się porozumiewać z kierowcą.
Tak, natomiast świetną ruszczyzną.
Tak, chociaż tutaj z lekkim uśmiechem mogę podziękować pasażerowi czy inni pasażerowie, że pomógł temu kierowcy, to jakby z takiego punktu organizatora przewozów muszę powiedzieć, że to jest jakby karygodne, ponieważ zadaniem takiego kierowcy jest bezpiecznie z punktu A do punktu B na danej trasie pasażerów przewieźć.
Hanna Pieczeńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, do usłyszenia o 21.30 w Radiu Szczecin na wieczór. Wtedy zasady ruchu wokół cmentarza, tramwaje, autobusy i tak dalej, o tym wszystkim będziemy mówili.
Tak,
do usłyszenia.
Już, jeżeli mam jeszcze chwilę, to jeszcze raz apeluję, żeby jednak zostawić samochody, dlatego że w okolicy cmentarza centralnego, pomimo tego, że mamy tą ulicę Ku Słońcu jeszcze otwartą, już są ogromne korki. Wiem, że zdarzyła się nawet kolizja w okolicy, w związku z tym utrudniony ruch jest mimo wszystko, więc komunikacja miejska jest na najbliższe dni najlepszym rozwiązaniem.
Pani Hanno, dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie.
Za kilka minut zajmiemy się sprawą pana Przemka. Przypomnę, pan Przemek był na naszej antenie w poniedziałek. Opowiedział smutną historię zabiegu operacyjnego. Wszczepiono mu implant, który okazuje się uczulał go. Pan Przemek mówił, że nastąpiła reakcja uczuleniowa. No i implant trzeba było usunąć, ale najgorsze jest to, że pan Przemek twierdzi, iż lekarz nie zapytał pana Przemka i nie sprawdził, czy pan Przemek nie jest przypadkiem uczulony właśnie na plastik, jak to mówi pan Przemek. O tym za kilka minut, a teraz jest z nami Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
Pani Joanno, pani zapewne przyłączy się do apelu Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, żeby zostawić samochód w garażu przed domem i żeby skorzystać z komunikacji miejskiej, bo wokół cmentarza centralnego i wokół innych cmentarzy w Szczecinie wzmożony będzie ruch, ograniczenia, prawda, w dojeździe do samego cmentarza czy cmentarzy. Proszę powiedzieć, czy państwo będziecie surowo karali tych, którzy będą stawali na miejscach, gdzie stawać się nie wolno, na trawnikach, gdzieś blisko skrzyżowań. Czy będziecie konsekwentnie od razu karać, czy najpierw pouczać?
Zdecydowanie będziemy działać i tutaj faktycznie ja przyłączam się do apelu wygłoszonego przez panią Hannę Pieczyńską. Apelujemy o to, żeby pozostawiać samochody, jeśli jest taka możliwość, albo korzystać z komunikacji miejskiej. Naprawdę przygotowanych mamy bardzo wiele dodatkowych linii. Dodatkowo są też wyznaczone parkingi. To dla tych, którzy jednak chcą skorzystać z własnych samochodów, dzięki uprzejmości hipermarketów, które są zlokalizowane blisko cmentarza, głównie cmentarza centralnego. Tam też można pozostawić bezpiecznie auto, żeby nie narażać się na perturbacje i konfrontacje ze strażnikiem miejskim, bo on będzie wkraczał wtedy, kiedy sytuacja będzie tego wymagała. Nasze działania jako plan zabezpieczenia akcji Znicz w tym roku to są działania, które prowadzimy już od 27 października. I faktycznie są skupione przede wszystkim na zabezpieczeniu porządku publicznego na terenie okolic przyległych do szczecińskich cmentarzy, bo to nie tylko cmentarz centralny. Też nie możemy zapominać, że mamy bardzo duży cmentarz prawobrzeżnej części w Dąbiu. Są też cmentarze w Zdrojach, w Wilgowie. Tam będą działania doraźne, ale też z uwagą przede wszystkim skupioną na kierowcach i na pieszych. Szczególne uwzględnienie ruchu pieszego i kołowego. No właśnie, pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Niestety zdarzają się kierowcy, którzy za wszelką cenę chcą dojechać. To będzie niemożliwe, ponieważ są zabezpieczenia, są bariery i tutaj ten ruch nie będzie mógł się odbywać. Ale są kierowcy, którzy wokół cmentarza też łamią przepisy. Właśnie parkując na terenach zielonych, zajmując przejścia dla pieszych, absolutnie nie licząc się z tym, że naprawdę masa ludzi udaje się na cmentarze i
Pani
ich
Joanno,
bezpieczeństwo też trzeba mieć na względzie.
Będzie pełna obsada, czyli wszyscy strażnicy, którzy pracują zwykle w mieście, 80 osób będzie pracowało, więc to naprawdę trzeba się liczyć z konsekwencjami niewłaściwych zachowań dotyczących parkowania. Jest z nami pani Bożena. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam zadać takie jedno pytanie. Państwo tak zachęcacie do korzystania z komunikacji miejskiej i moje pytanie jest takie, czy komunikacja 1 listopada jest za darmo, czy musimy płacić za bilet?
Dziękuję za to pytanie.
Dziękuję.
Nie wiem, przyznam, ale nie słyszałem takich informacji, żeby miała być za darmo. Może
ja też nie słyszałam o takiej informacji. Ale nie umiem na to odpowiedzieć, na pewno tutaj nie mogę być głosem.
Ale to, zaraz to poproszę Sławka, żeby to ustalił. Nie wiem, czy Sławek słyszy, żeby zapytać Hannę Pieczyńską, czy komunikacja będzie jutro darmowa. Pani Bożena o to pyta, nasza słuchaczka.
Mimo wszystko jednak w dalszym ciągu będę powtarzać, by jednak tą komunikacją miejską, jeżeli możemy z tego skorzystać, to żeby korzystać, ponieważ zdecydowanie, jeżeli wkroczy strażnik miejski i będzie egzekwował łamanie przepisów, ja nie mówię, że wszyscy, którzy przyjadą samochodami, będą te przepisy łamać, ale mandat jest zdecydowanie wyższy, ponieważ będą uruchomione też lawety i tych kierowców, którzy naprawdę będą drastycznie łamać przepisy ruchu drogowego, no kara nie minie. Niestety można się liczyć z konsekwencjami takimi, że w pewnym momencie powróciwszy z nadgrobów swoich bliskich, nie zastaniemy swojego samochodu, będzie on odholowany. To jest naprawdę bardzo wysoki koszt, więc trzeba to sobie przeliczyć.
Od kilku lat miasto stosuje te taśmy i one jednak dają coś, prawda? Bo kiedyś były zostawione trawniki, pamiętam, sprzed kilku lat, a teraz jednak spełniają swoje funkcje, ale zawsze są innowacyjni, mówiąc delikatnie, kierowcy, którzy potrafią zaparkować w tak zdumiewający sposób, że myślę, że będziecie niestety mieli pole do działania.
Zdecydowanie, tym bardziej, że mamy bardzo wiele przypadków jeszcze niestety blokowania wjazdów do bram, wjazdów i tutaj też jesteśmy wzywani. Ja wiem, że wszystkich problemów nie rozwiążemy, nie każdemu będziemy w stanie pomóc, ale naprawdę będzie nas dużo. Wszystkie ręce na pokład, to jest akurat taki dzień, ja mówię o tym jutrzejszym, że faktycznie wszystkie nasze siły będą skierowane do tego, aby czuwać nad ładem i porządkiem, choć też przypominam, że mamy przeznaczone patrole interwencyjne do zabezpieczenia tego wszystkiego, co będzie się działo w mieście, nie tylko w okolicach cmentarzy. No, miasto nie może pozostawać odkryte. Też uczulam jeszcze na jeden problem, bo mówimy cały czas o kierowcach. Nasze też bardzo ważne zadanie to jest przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi. Tutaj razem z pracownikami z Zakładu Usług Komunalnych będziemy egzekwować i to z surowością, pełną surowością tych wszystkich, którzy będą chcieli handlować bez zgody, nie będą mieli na to stosownych właśnie zgód. Będzie to dziki handel. No nie może być tak. Trzeba było wcześniej załatwić sobie pozwolenie. Była taka możliwość. W tej chwili strażnicy razem z pracownikami ZUK-u będą to egzekwować.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dziękuję za te informacje.
Dziękuję.
A teraz wiadomość dla pani Bożeny i innych naszych słuchaczy. No niestety, jutro szczecińska komunikacja nie jest darmowa, ale mimo to namawiamy do tego, kto może, żeby jednak zostawić samochód na swoim parkingu czy też w garażu, jednak skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza w tych godzinach największego natężenia ruchu na cmentarzu, czyli pewnie po godzinie 9, 10 do godziny 19, 18. Ma być piękna pogoda, ciepło, więc pewnie tłumy będą na szczecińskich nekropoliach. To jest czas reakcji. Jeszcze króciutkie stwierdzenie naszego słuchacza.
Dzień dobry. Janusz Węgrzyn z tej strony, mieszkaniec Szczecina. Proszę o interwencję w sprawie toalet na cmentarzu centralnym. Ostatnimi czasy ustawiane są na czas świąt tylko przy bramach głównych. Proszę o rozstawienie ich również w środku cmentarza, aby nie trzeba było biec ze środka cmentarza do którejkolwiek bramy za potrzebą. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Informacja jest taka. Mamy 49 toalet na terenie cmentarza centralnego, 7 stałych i 42 przenośne. I tak, jeżeli chodzi o toalety położone wewnątrz nekropolii, to są tak: przy kwaterze wojennej, przy Alei Widokowej, przy Alei Leszczynowej i przy kaplicy. Na naszej stronie już filmik, na stronie Czasu Reakcji, strona Radia Szczecin, zakładka Audycje, Czas Reakcji, pokazująca, jak uczynny pasażer prowadzi ukraińskiego kierowcę autobusu miejskiego, który nie zna topografii miasta. Ale zmieniamy teraz temat. Przy naszym telefonie Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
W poniedziałek na naszej antenie gościł pan Przemek. Pana Przemka spotkała bardzo przykra sytuacja. Współczujemy panu Przemkowi. Otóż pan Przemek był w szpitalu i 20 sierpnia miał zabieg operacyjny. Polegał on na wszczepieniu takiego implantu, takiej wkładki do kręgosłupa, mówiąc w uproszczeniu. No i pan Przemek twierdzi, że szpital nie zbadał, czy pan Przemek jest uczulony, jak to napisał i powiedział, na plastik. No i okazało się, że właśnie po tym wszczepieniu tego implantu stało się tak, że miał bardzo duże dolegliwości i w końcu skończyło się na tym, że ten implant został panu Przemkowi z kręgosłupa wyjęty, ale pan Przemek nadal uskarża się na dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa. Pan Przemek postanowił domagać się odszkodowania od szpitala za te poniesione straty zdrowotne. Najpierw w wysokości 300 tysięcy złotych, ale także w poniedziałek odwiedził Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i swoje roszczenie wobec szpitala zmniejszył do 100 tysięcy złotych. Pani Natalio, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście tak było, że lekarz, kwalifikując pacjenta do zabiegu operacyjnego, do wszczepienia tego implantu, nie zapytał, czy pan Przemek jest uczulony na plastik, czy też substancje, z której ten implant jest wykonany?
Ja na chwilkę odpowiem na pana pytanie, natomiast wcześniej chciałabym tylko sprostować, że nie mówimy o implancie plastikowym, tylko o implancie silikonowym i nie mówimy o alergii, ponieważ o alergii w tym momencie nie możemy mówić, możemy mówić o nietolerancji implantu. I jest to cecha osobnicza organizmu pacjenta i niestety tego się nie da przewidzieć. Nie ma to nic wspólnego z alergią, tak jak powiedziałam. Tym samym nie było błędu w sztuce lekarskiej, a to przesądza o niezasadności żądania pacjenta.
A dodajmy, że pan Przemysław miał taki kwestionariusz, który każdy pacjent wypełnia, prawda? I tam jest szereg pytań dotyczących między innymi uczulenia, reakcji alergicznych i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście, że tak, ale o tym rozmawiamy hipotetycznie, ponieważ podkreślam, że nie było w tej konkretnej sytuacji reakcji alergicznej. Natomiast faktycznie jest tak, że pacjent podczas przyjęcia do szpitala jest pytany o alergię, o uczulenia i w teście pan Przemysław żadnych alergii nie wskazał. Podnoszony też przez pacjenta uszczerbek na zdrowiu polegający na tych bólach operowanego miejsca, no też nie znajduje potwierdzenia w faktach, ponieważ już przed pierwszą operacją pacjent cierpiał z tego powodu i to właśnie było przyczyną do leczenia chirurgicznego. Zatem my możemy mówić o braku poprawy mimo przeprowadzonej operacji. I pacjent był świadomy możliwości takiego wyniku, podpisując zgodę na zabieg.
Czyli Państwa zdaniem to jest przypadek nietolerancji ze strony organizmu pana Przemka?
Zdecydowanie tak.
Tego
zdecydowanie
implantu,
tak. Ja nawet zastanawiałam się, w jaki sposób obrazowo wytłumaczyć, na czym to polega. Tak jak dzisiaj przed południem rozmawiałam z panem, tak jak nasz szpital zajmuje się, nie wiem, transplantacjami, mówimy o przeszczepach, nie wiem, nerki, wątroby. I nawet w sytuacji, kiedy mamy pełną zgodność i zakładamy, że naprawdę nic się tutaj nie może wydarzyć, organizm jest tak skomplikowaną maszyną, to są tak indywidualne sytuacje, że no, zdarzają się takie sytuacje właśnie nietolerancji implantu i no mówię, no nie ma tutaj mowy o błędzie w sztuce lekarskiej. Tak się wydarzyło.
Operacja wszczepienia miała miejsce 20 sierpnia, a operacja wyjęcia tego implantu 22 października. Co dalej? Bo pan Przemek ma dolegliwości bólowe, cierpi. Czy można mu jakoś pomóc? Czy będzie kolejna próba? No nie wiem, czy w tym szpitalu, bo pewnie pan Przemek się zraził, ale czy państwo podejmują jakieś leczenie? Czy zamierzacie coś tutaj robić jeszcze w kwestiach medycznych?
Tak. Na razie pacjent przesłał do nas roszczenie w piątek 26 października. W tej chwili oczywiście musimy się odnieść do tego pisma, także z pewnością pan Przemek na nie odpowie. Natomiast no, zostało one też do nas wystosowane 2 dni po tym, jak pacjent został wypisany ze szpitala, więc myślę, że no tutaj oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, będziemy dalej rozmawiać. W tym momencie musimy odnieść się do tych dokumentów, które nam przysłał.
Pan Przemek przysłuchuje się naszej rozmowie. Dzień dobry. Panie Przemku, Panie Przemku, proszę odpowiedź. Nie, chwileczkę. Proszę powiedzieć, czy przypomina pan sobie, przed zabiegiem operacyjnym wypełniał pan taki kwestionariusz, gdzie były pytania dotyczące między innymi uczulenia, alergii, chociaż jak powiedziała pani rzecznik szpitala, tak naprawdę tu chodziło o nietolerancję na ten właśnie implant, czego no, nie sposób stwierdzić przed takim zabiegiem.
To znaczy tak, no kwestionariusz był tak do wypełnienia. No ale nawiązując jeszcze do wypowiedzi pani rzecznik, no to właśnie nie było wykonane badanie. Ja o tym osobiście nie wiedziałem.
Ale o jakim badaniu pan mówi?
Czy mam nietolerancję na ten implant, czy też nie mam nietolerancji?
To zatrzymajmy się tutaj. Pani Natalio, pani rzecznik, czy jest takie badanie, które może stwierdzić, że jest nietolerancja na dany implant, a nie uczulenie?
Drodzy Państwo, nie ma takiego badania. Mało tego, nietolerancja też nie może stanowić takiego generalnego przeciwwskazania do przeprowadzenia
operacji. Czyli
Państwa
zdaniem jest to po prostu ryzyko, które zawsze może wystąpić
tak,
i zdarza się w jakimś
procencie
przypadków.
To są dwie sytuacje. Tutaj w przypadku pana Przemka mówimy o nietolerancji implantu. A jeżeli pyta pan mnie o alergię, to takich testów się nie wykonuje. Nie wykonuje się ich nigdzie na świecie. To jest taki standard, chociażby dlatego, że sam test jest w stanie wywołać taką alergię. To jest po pierwsze. Po drugie, testów predykcyjnych nie wykonuje się przed wystąpieniem objawów alergii. Czyli gdyby to była alergia, to takie objawy z pewnością wystąpiłyby wcześniej i zostałyby wskazane w wywiadzie lekarskim. Natomiast ja chciałam tylko dodać, że w przypadku reakcji alergicznej po wszczepieniu implantu objawy występują bardzo szybko. Po 48 do 72 godzin mamy stan zapalny, sączące rany, niegojące blizny. Tutaj takiej sytuacji nie było, nie obserwowano ani gorączki, żadnych cech stanu zapalnego. Rana była blada, sucha, bez obrzęków, bez żadnych wykwitów. Do tego pobrano liczne wymazy i te badania bakteriologiczne wskazały brak infekcji, więc na żadnym etapie leczenia nie stwierdzono alergii na implant. Czyli
wracamy
do tego punktu wyjścia, mówimy o nietolerancji implantu.
Pani bardzo ładnie to wyjaśnia, ale ciekaw jestem, czy panu Przemkowi ktoś w szpitalu, lekarz prowadzący chociażby wyjaśniał właśnie, że tak się stało, jak się stało. Czy pan wiedział i wie, i wiedział przed audycją, przed rozmową z nami, chociażby w poniedziałek, że tu chodzi nie o uczulenie, reakcję alergiczną, tylko o nietolerancję na ten implant?
To znaczy dokładnie, co pan redaktor ma tak na myśli, jakby uściślić?
No już uściślam. Czy panu powiedziano, że to jest nietolerancja na ten implant, że to nie jest, bo pan, kiedy do nas przyszedł, mówił pan o uczuleniu, reakcji alergicznej, a tutaj chodzi o nietolerancję. Mhm.
Ja dopiero otrzymałem tę informację, panie redaktorze, od lekarza doktora Roberta Naleckiego podczas konsultacji 10 października, czyli już to było po operacji, którą wykonał 20 sierpnia bieżącego roku.
A przez ten czas, rozumiem, doświadczał pan dolegliwości bólowych.
Tak, no zarówno przed operacją, jak i po, i w dalszym ciągu się otrzymują. Nie zgodzę się z tym, co pani rzecznik mówi, bo mogę zdjęcia wysłać, które pokazują, że po operacji w dalszym ciągu mam krwawienie z miejsca operowanego. Mam zdjęcia takie zrobione, mam dowody.
To prosimy przesłać nam te zdjęcia pod adres czasreakcji@radioszczecin.pl. I pan twierdzi, że, panie Przemku, i pan twierdzi, że to jest to, co pan nam prześle, to są zdjęcia tej rany dzień, dwa po operacji, tak?
No dokładnie, to wszystko jest na świeżo. Praktycznie po wypisie, jak miałem teraz wypis przykładowo po usunięciu implantu, wypis miałem w środę, no to praktycznie te zdjęcia były robione w czwartek, tak?
Podtrzymuje pan, panie Przemysławie, swoje stanowisko?
Jak najbardziej.
Nie wycofuje pan pisma z Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania?
W żadnym wypadku, gdyż jest to ewidentny błąd ze strony zarówno szpitala wojewódzkiego mieszczącego się w ulicy Jarkońskiej 4 w Szczecinie, jak i też doktora Roberta Narleskiego. Są pewne nieprawidłowości w podejściu przed operacją, po operacji i tak dalej, więc moje stanowisko tutaj jest bez zmian.
Pani Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Państwo z kolei podtrzymujecie swoje stanowisko, że nie było tutaj żadnego błędu w sztuce lekarskiej. Takie przypadki,
tak,
jak nietolerancja na implant się zdarzają.
Tak, natomiast oczywiście, jeżeli pacjent taką skargę wniósł i otrzymamy tutaj takie informacje, będziemy się do tego ustosunkowywać, żeby sprawę wyjaśnić. Jak zwykle transparentnie przedstawimy wszystkie dokumenty i niezbędne wyjaśnienia.
Jeszcze mam pytanie takie do pani jako do pani rzecznika. Kto ma odpowiadać za mój ból, bo cały czas biorę tabletki przeciwbólowe, które wcale nie pomagają, od momentu pierwszej operacji do dnia dzisiejszego.
Mhm. Tak jak mówię, z tego co wiem, pan zgłosił się już z dolegliwościami bólowymi. Jeżeli nie zgadza się pan z tym, co się wydarzyło, ma pan prawo i narzędzia, i instytucje do tego, żeby tę kwestię wyjaśnić, i myślę, że to będzie też najlepsza droga do tego, żeby każdy tutaj się ustosunkował do tej sytuacji.
Dziękuję za rozmowę. Nie, panie Przemku, już musimy kończyć ten wątek, natomiast jeszcze do pana jedno pytanie. Czy pan ma prawnika, bo takie sprawy są skomplikowanymi, ciężkimi sprawami do poprowadzenia. Czy stać pana na pomoc prawną?
To znaczy nie staliśmy na pomoc prawną, bo jestem na zasiłku stałym i pielęgnacyjnym. Z powodu orzeczenia stopni niepełnosprawności, bo mam stopień znaczny z dysfunkcją ruchową, otrzymuję wspomniane świadczenia.
Może więc zaapelujemy do słuchaczy czasu reakcji, może ktoś z prawników, którzy nas również słuchają, chce się podjąć i pomocy i wsparcia panu. Czujny 510-37-32. Prosimy o kontakt w takim razie do nas. Panie Przemku, dziękuję panu bardzo. Oczywiście będziemy w kontakcie. Dziękuję także pani rzecznik Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Do usłyszenia.
Również do usłyszenia.
A my zmieniamy temat. Wracamy do sprawy udziału słuchaczy czasu reakcji w obchodach Święta Niepodległości. 100 lat niepodległości, 11 listopada. Przypomnę, w piątek zaproponowałem naszym słuchaczom uczestnictwo właśnie w licytacji niezwykłej książki, wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego, którą chcę przekazać słuchaczowi czasu reakcji powstaniec warszawski Bogusław Borysowicz. Pan Bogusław Krzysztof ma 87 lat. Jego pseudonim powstańczy to Bybek. Miał wtedy 13 lat, gdy wybuchło powstanie. Był łącznikiem w powstaniu. Na swoim koncie ma unieszkodliwienie Goliata, czyli takiej niemieckiej, zdalnie sterowanej miny samobieżnej, której Niemcy używali do niszczenia powstańczych barykad. Jak to zrobił? Tego można posłuchać, wchodząc na stronę Czasu Reakcji i odsłuchując piątkowej audycji, a pod datą 28 października można poczytać sobie dokładnie właśnie, na czym polega ta licytacja, jak licytować, ale jeszcze do tego wrócę. Teraz posłuchajmy, jak Bogusław Borysowicz trafił do powstania i skąd pseudonim powstańczy Bybek. Panie Bogusławie, skąd pana pseudonim powstańczy Bybek?
Ojciec mnie tak nazywał, skrót od Bogusława. Jak wstąpiłem do Armii Krajowej, do naszego dowódcy, tak pozostało już. Wszyscy na mnie mówili Bybek.
Proszę powiedzieć więcej o tym, jak pan wstąpił do Armii Krajowej, jak to było?
My mieszkaliśmy na Kapucyńskiej, w przechodnim domu. Z Kapucyńskiej na Daniewiczowską, przechodni dom. Od strony Daniewiczowskiej był komisariat policji granatowej. Także jak zaczęło się powstanie, to atakowali nie od Daniewiczowskiej, tylko od Kapucyńskiej. A od Kapucyńskiej były drzwi do tego domu zamknięte, a my mieszkaliśmy na parterze. No i 1 sierpnia zaczęli walić tam w te drzwi. Mama, babcia i ja wyjrzeliśmy, patrzymy, że powstańcy jacyś. Na razie nie wiadomo było co. No więc mama mówi tak, stołek wystawili i przechodzili przez nasze mieszkanie. A z drugiej strony wejścia do gmachu stali dwóch policjantów. Od razu ręce podnieśli do góry i reszta wszystka. Jedni polecieli na podwórze, tam gdzie już był komisariat, a drudzy poszli wyzwalać aresztantów. No i tak się złożyło, że mi się to podobało. Dowódca tego oddziału uważał, że ja tam pomogłem, że się przydam. No i tak włączyłem się do całej tej zaczętej, że tak powiem, akcji.
Czyli powstanie, można powiedzieć, przyszło do pana.
Tak.
A co na to rodzice?
Ojca nie było. On się ukrywał. On był mechanikiem maszyn do pisania. Potajemnie pracował. Robił te ulotki, pomagał. Musiał ukrywać się.
Kiedy wybuchło powstanie, miał pan skończonych 13 lat. Co tak. Jako 13-latek robił pan w Armii Krajowej?
Byłem łącznikiem między majorem Bary, który był dowódcą batalionu bezpieczeństwa. Mieścili się na Freta w kościele i tam mieli swoje dowództwo. I ja między naszym zgrupowaniem, a ich przenosiłem meldunki czy jakieś ten. To było bardzo ciężko, dlatego że musiałem przechodzić przez duży plac Krasiński, gdzie z drugiej strony byli Niemcy i ostrzeliwali ten cały plac. Zostałem postrzelony w nogę, to ja miałem wielkie szczęście wtedy. Tutaj jeszcze mam, o, tu.
Ślad, kula, tak?
Ślad od kuli. Ale to dobrze, że nie trafiło w kość, tylko obok.
Nie bał się pan?
Człowiek miał trochę strachu, no ale no co trzeba było robić? Trzeba było włączyć się do tego nurtu, do tego powstania i nie baczyć na strach.
Bogusław Borysowicz, pseudonim Bybek, ma dla naszych słuchaczy wielką ilustrowaną encyklopedię powstania warszawskiego z dedykacją. Osoba, która wylicytuje za największą kwotę to wydawnictwo liczące 6 tomów plus suplement. Spotka się z panem Bogusławem. No oczywiście my też będziemy przy tym. Cena wywoławcza jest 700 zł, ale już jest właściwie cena 710 zł, bo napisał do nas pan podpisany AJ Sowiński. Jestem zainteresowany kupnem encyklopedii powstania warszawskiego. Mam nadzieję, że w takim razie, jeżeli postąpienie wynosi 10 zł, to pan licytuje 710 zł. Zdjęcia pana Bogusława, zdjęcia encyklopedii, jego odznaczeń powstańczych można zobaczyć na stronie internetowej Radia Szczecin, zakładka audycje Czas reakcji. Przypominam, że licytować można na żywo podczas czasu reakcji, chociażby dzwoniąc teraz do nas, a jeszcze lepiej pod czujnym numerem telefonu 510-37-32 i pod adresem mailowym czasreakcji@radioszczecin.pl. Ważne, żeby podać proponowaną kwotę, imię i swój numer telefonu. Zachęcamy do udziału. Warto wesprzeć pana Bogusława, który jest schorowany. Kiedy nagrałem z nim rozmowy, następnego dnia znowu trafił do szpitala. Wydaje sporo pieniędzy na kosztowne leczenie. Myślę, że taka encyklopedia powstania warszawskiego, ilustrowana z wieloma cennymi informacjami, może wzbogacić nie jeden księgozbiór, więc zachęcamy państwa do udziału bardzo gorąco. Kończymy powoli czas reakcji. Mam nadzieję, że w piątek, bo w piątek się spotykamy, się w komplecie. Proszę bardzo uważać przy cmentarzach, na drogach. Prosimy nie jechać za szybko. Lepiej jechać dłużej, ale dojechać do celu. Policjanci będą na drogach. Jak zwykle jest prowadzona akcja Znicz. I bardzo, bardzo słusznie. I przypominam, 21.30 dzisiaj sprawy związane z organizacją ruchu i organizacją ruchu pieszych na cmentarzach, również w magazynie Radio Szczecin na wieczór. A to był czas reakcji. Proszę pisać, dzwonić i przypominam, o 12 w piątek spotykamy się w magazynie Czas Reakcji. Do usłyszenia.